drżący w serce tutaj staję, bo chciałem też przedstawić moje przemyślenia i pewnie bracia będą mieli swoje spostrzeżenia na ten temat, których też będę ciekawy. A ja chciałem przedstawić swoje przemyślenia, swoje spostrzeżenia na temat pewnego znaku, o którym mówi apostoł święty Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziele. Na ten sposób pewnie już wiedzą, chodzi o znak, który miał poprzedzać przyjście Pańskie. I apostoł Paweł mówi o tym, że nie nastanie, dopóki się nie objawi człowiek grzechu. Myślę, że my już wiemy, kim jest ten człowiek grzechu, mamy wyrobione poglądy. Ale apostoł Paweł mówi o tym człowieku grzechu coś więcej. I ja chciałbym, żebyśmy się dzisiaj przyjrzeli, co się dzieje, na jakim etapie jest rozwój człowieka grzechu, wielkiego antychrysta. Zacznę od udowodnienia, kim jest ten człowiek grzechu. Dlaczego? Pomimo, że myślę, że w większości się zgadzamy, myślę, że warto jest przypomnieć te dowody po to, żeby nasze rozważania, żeby nasz dowód był mocny, żeby nasze rozważania nie były oparte na niczym. Albo na nieudowodnionych rzeczach. Temat swój chcę nazwać, że człowiek grzechu jako znak obecności Pańskiej. Myślę, że na początku, żeby rozważać ten temat, warto sobie przeczytać, jak apostoł Paweł o tym pisze. Odczytajmy sobie drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział od 1 do 12 wersetu. I apostoł pisze tak. W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego prosimy Was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w Waszym rozumowaniu. Ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastał Dzień Pański. Niech Was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazwane jest Bogiem lub co odbiera cześć. Tak, że zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. Albowiem już działa tajemna moc bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, a wówczas ukaże się niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci samym objawieniem swojego przyjścia. Pojawieniu się Jego towarzyszyć będzie działanie szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów, z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy idą na zagładę, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż wierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość. Nad tym fragmentem chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zastanowili. I apostoł Paweł mówi w tym fragmencie o dwóch rzeczach. Że musi się objawić niezbożnik, człowiek grzechu. To jest pierwsza rzecz, to jest zasadniczy wywód apostolski. Ale mówi o tym, że najpierw musi nastąpić odstępstwo, prawda? Pisze, że musi nastąpić odstępstwo i wtedy dopiero objawi się bezbożnik. Niekoniecznie musimy czytać w ten sposób te słowa, ale do takiego czytania skłania nas początek, gdzie apostoł mówi, że ta tajemna moc nieprawości już działa. I później nastąpi odstępstwo i będzie objawiony niezbożnik. Jakie to odstępstwo? Gdzie się miało pojawić? Myślę, że aby zidentyfikować odstępstwo, musimy być pewni miejsca, gdzie się miało pojawić. Może przeczytajmy apostoła świętego Jana, jak pisze o odstępstwie. Apostoł święty Jan pisze w drugim rozdziale, 18 i 19 wersecie tak. Dziateczki, ostatnia godzina jest, a jakoście słyszeli, że antychryst przyjść ma i teraz wiele antychrystów powstało. Stąd wiemy, iż jest ostatnia godzina. Czyli apostoł święty Jan mówi, że już wiele powstało, ale on przyjść ma. Czyli mówi o jakimś antychryście, który ma przyjść. I pisze tak. Z nas wyszli, ale nie byli z nas. Albowiem, gdyby byli z nas, zostaliby byli z nami. ale wyszli z nas, aby objawieni byli i wszyscy, iż wyszli, nie byli z nas. Czyli chodzi, apostoł Jan udowadnia, że ten antychryst miał wyjść z Kościoła. Myślę, że można wiele wersetów cytować. Święty Piotr też mówi o antychryście. Święty Paweł bardzo dużo o tym pisze. Mówi o tym, że po moim odejściu wśród was, spośród was wyjdą mężowie przewrotni, którzy nie będą folgować trzodzie. Czyli na pewno wiemy, że to odstępstwo miało się pojawić w Kościele. I to jest ważna rzecz w naszym dowodzie, kim jest antychryst. Później, żeby zastanowić się, kim jest antychryst, chciałbym, żebyśmy poczytali sobie kilka dowodów historycznych, kilka opisów historyków, którzy mówią, jak wyglądała sytuacja w Kościele pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego wieku naszej ery. Ja to cytuję za bratem Raslem, nie szukałem sam, ale myślę, że to są ciekawe opisy. W pierwszym wieku wśród powołanych nie znalazło się wielu mądrych i szlachetnie urodzonych ludzi. Nie są nam znane wielkie nazwiska. Nie było filozofów, mężów stanu, arystokratów, generałów, gubernatorów, sędziów czy urzędników. W pierwszym wieku chrześcijanie nie byli dość znamienitymi ludźmi, aby narazić się na powszechne prześladowania ze strony rządu. Nie absorbowali oni nawet uwagi opinii publicznej. Nikt z nimi nie polemizował, nawet greccy filozofowie. Nie zachowały się żadne protesty czy obrona ze strony chrześcijan przed zarzutami przeciwników. I myślę, że taki pogląd historyczny mamy potwierdzony i w Biblii, gdzie apostoł Paweł mówi, że niewielu z nas jest wysokiego rodu, niewielu jest mądrych i możnych. W drugim wieku największe nazwiska to Polikarp, Ignacy, Justyn Męczennik, Klemens, Melitio i Apoloniusz. Ci biskupi i nieustraszeni męczennicy, którzy przemawiali do wiernych w wieczernikach i nie posiadali światowych godności, słynąc jedynie ze swej świętości i prostoty charakteru, a wspomniano o nich jedynie ze względu na ich męczeństwo i wiarę. Czytamy o męczennikach, a niektórzy z nich pisali cenne rozprawy czy apologie, ale nie znajdziemy wśród nich arystokratów. Mając na względzie blichtr i władzę, hańbą było stać się chrześcijaninem. Czyli w drugim wieku były osobistości, o których wspomina historia, ale wspomina o nich jako o męczennikach. I w tym czasie jeszcze hańbą było stać się chrześcijaninem dla ludzi wyższego rodu. Jednak w drugim wieku dzieją się pewne rzeczy już w Kościele. W tym wieku dyskretnie zorganizowano administrację Kościoła. Pojawiły się zorganizowane formy społeczności członków, zwiększyły się wpływy biskupów, nie w społeczeństwie, ale wśród chrześcijan. Ustanowiono podział na diecezję i parafię. Zróżnicowano pozycję biskupów miejskich i wiejskich. Delegaci Kościoła zbierali się, aby dyskutować nad zagadnieniami wiary. Czyli tworzy się pewna struktura w Kościele, pewna hierarchia. Jest to niewinne, dzieje się to w sposób niezauważalny jeszcze. Kolejny opis. Trzeci wiek zastał Kościół jako potężną instytucję. W większych miastach imperium zgromadziły się synody. Rozwinięto system metropolitalny. Metropolitalny, czyli regionalizacja władzy biskupa i powstaje hierarchia kościelna. Ustalono ostateczną formę prawa kanonicznego. Wielkie szkoły teologiczne przyciągały coraz bardziej dociekliwe umysły. Usystematyzowano, to znaczy określono, ograniczono oraz sformułowano kredo i wyznanie wiary. Chrystianizm rozprzestrzenił się tak szeroko, że musiało się to skończyć albo prześladowaniami, albo legalizacją. Myślę, że znamy inne opisy historyczne, które tutaj już nie będę cytował, o rzeczywistych prześladowaniach, jakie spotykały chrześcijan w tamtym czasie. Tak wygląda Kościół trzeciego wieku. Dopiero w IV wieku ustały cesarskie prześladowania. Na chrześcijaństwo nawrócił się rzymski cesarz Konstantyn. Kościół sprzymierzył się z państwem. Pierwotna wiara została skażona. Przesądy i próżna filozofia zajęły poczesne miejsce wśród wiernych. Biskupi znaleźli się wśród dworzan. Kościoły wzrosły w bogactwo i przepych. Synody dostały się pod wpływy polityczne. Mnisi przyczynili się do ukształtowania fałszywego obrazu życia w cnocie. Polityka i dogmatyka szły ręka w rękę, a cesarze mieli decydujący wpływ na dekrety soborów kościoła. W kościele znalazła się arystokracja. Gdy tylko chrześcijaństwo stało się religią dworu i klas uprzywilejowanych, zaczęło być używane do popierania wszelkich form zła, przeciwko którym pierwotnie występowało. Kościół przesiąkł błędami filozofii pogańskiej, a ponadto przyjął na swój użytek wiele ceremonii i kultów. Może opuszczę fragment, bo fragment jest długi. Zakończenie. Kler, ambitny i światowy, gonił za zaszczytami i honorami. Zapełniali oni dwory książęce, aspirując do tytułów. Nie byli już wspierani dobrowolnymi datkami, ale żyli z rządowych pensji lub dochodów z dóbr odziedziczonych po starych pogańskich świątyniach. Kościół otrzymywał ogromne dobra w spadku od bogatych, a pieczę nad tymi posiadłościami sprawował kler. Myślę, że tyle opisu wystarczy. Czyli jest pokazane, jak powoli, bo to jest 400 lat, to jest długi okres, jak powoli do kościoła wkradała się świadomość, odstępstwo. Czyli mamy opisy historyczne, jak wyglądało odstępstwo, ale apostoł pisze, że ten człowiek grzechu nie objawi się, dopóki nie zejdzie z pola ten, który powstrzymuje. I aż do IV wieku nie był objawiony ten człowiek grzechu. Znam myśli, sam tak kiedyś też uważałem, że ten, który powstrzymywał, to byli apostołowie, że apostoł myśli o sobie. Ale przekonała mnie inna argumentacja, którą chciałbym protestu przedstawić. Myślę, że też znana. Żeby powiedzieć sobie, co powstrzymywało, myślę, że zaczniemy tak od drugiego punktu, bo charakterystyka tego człowieka grzechu przez apostoła przedstawiona składa się z pięciu punktów. Miał to być przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci i ma zasiąść w Kościele Bożym, podając się za Boga, prawda? Czyli przede wszystkim miejsce pojawienia się antychrysta, tego człowieka grzechu jest zdefiniowane i jest zdefiniowane, że jest powiedziane, jaki miał być, że miał się podawać za Boga i miał przyjmować boską cześć. Druga rzecz, o której pisze apostoł, że miał się objawić w kościele po odejściu tego, który powstrzymywał, właśnie to, co powiedzieliśmy sobie. Trzecia rzecz, że ten niegodziwiec miał przyjść za sprawą szatana. Miał przyjść z mocą wśród znaków i rzekomych cudów. To jest trzeci znak niezbożnika. Czwarty znak to jest, że ci, którzy nie przyjęli miłości prawdy, mają mu wierzyć i ulegać jego kłamstwom. To jest te, myślę, cztery znaki, po których możemy rozpoznać niezbożnika. No i piąty to jest ten, że zostanie zniesiony, zabity tchnieniem ust Pana i zniesiony jego blaskiem. Czyli jak pisze apostoł, Epifanią jego paruzy. Może zaczniemy sobie od początku jednak, że kim był ten przeciwnik. W chrześcijaństwie jest wiele tez, kim był ten przeciwnik. Trudno, może by było inaczej. Może wymienię kilka z tych tez. Wiele chrześcijan wskazuje na różne osobistości życia politycznego, które występowały przeciwko Kościołowi i nazywa ich antychrystami. Na przykład Nerona, Fryderyka Barbarosę, Napoleona, który skruszył dumę papiestwa, Adolfa Hitlera czy Stalina. Ale ci antychryści, jeżeli można ich tak nazwać, te osobistości nigdy nie wyszły z Kościoła, to jest pierwsza rzecz, i nigdy nie wystąpiły, nie starały się uzyskać boskiej czci w Kościele. Więc trudno ich przyjąć za spełnienie tego proroctwa. Biblia mówi, że antychryst jest zwodzicielem. Więc wiele teorii, kim mógłby być antychryst, wskazuje na przykład albo na religie konkurencyjne do chrześcijaństwa, na przykład na islam, albo teorie te wskazują na to, że ateiści mogą być tymi antychrystami. Jednak to też nie wypełnia obrazu antychrysta z Tesaloniczan, bo zdeklarowany ateista, który występuje przeciwko religii katolickiej, przeciwko religii chrześcijańskiej, przepraszam, to nie człowiek, który wychodzi z chrześcijaństwa i to nie jest zwodziciel, prawda? Bo zwodziciel to jest ktoś, kto stara się prawdziwą naukę przedstawić w fałszywym świetle i wykorzystać ją dla swoich celów. Myślę, że warto jest postawić sobie na początek naszych rozważań tezę, myślę, którą nie będzie dla Wertesta nową, że ten antychryst to jest wielki system papieski, który się objawił w Kościele i będziemy tą tezę weryfikować na podstawie tych pięciu punktów, o których wcześniej mówiłem, tak jak charakteryzuje to apostoł święty Paweł. Miał to być przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem i jest przedmiotem boskiej czci. Ma zasiąść w Kościele Bożym, podając się za Boga. Chciałbym podać kilka dowodów na to, że rzeczywiście system papieski wypełnia te najpełniej, najlepiej te znamiona antychrysta, o których mówi święty Paweł. Pierwszy, papież zasiada na stolicy Piotrowej w Kościele Bożym. Nie ulega wątpliwości, papieże roszczą sobie do tego prawo, że zasiadają na stolicy Piotrowej. Tytuły papieskie. Pontifex Maximus, najwyższy kapłan. Vicarius Christi, zastępca Chrystusa. Vicarius Filii Dei, zastępca Syna Bożego. Vicarius Dei, czyli zastępca Boga, czyli tytuł zastępca Boga przysługuje papieżowi. Dominus Dei, czyli Pan Bóg. Omnipotens, czyli wszechmogący władca świata, też tytuł Ojca Świętego, który przynależy samemu Bogu. Oprócz tych, myślę, takich krótkiego dowodu samych tytułów, które papieże stosują do siebie i warto jest wspomnieć chwałę, jaką sobie przypisują. I przy tej okazji warto wspomnieć, że papiestwo wprowadziło dogmat o nieomylności, który myślę też nieomylność przysługuje samemu Bogu. Warto wspomnieć, że papież Leon XIII na przykład oznajmił uroczyście 20 czerwca 1894 roku, że na tej ziemi zajmujemy miejsce Boga Wszechmogącego. Czyli typowe przypisanie sobie roli Boga, równanie się z Bogiem, albo nawet staranie się wywyższyć się ponad Boga. Myślę, że te kilka faktów wystarczająco dowodzi, że system papieski spełnia kryteria tego pierwszego głównego dowodu, że ten antychryst miał zasiąść w Kościele Bożym i miał podawać się za Boga. Drugim punktem, który święty Paweł mówi, jest, że ten człowiek grzechu miał się objawić właśnie po odejściu, który powstrzymywał jego objawienie. Mówiliśmy już o tym, że na początku było odstąpienie, że musiała nastąpić apostazja, czyli odejście od prawdziwej wiary i udokumentowaliśmy sobie, że takie odejście rzeczywiście było, prawda? Mówiliśmy sobie o tym na początku. A teraz chciałbym, żebyśmy się skupili na tym usunięciu przeszkody. Czym byłaby ta przeszkoda? Z zapisów historii wynika, że rozwój antychrysta był powstrzymywany przez to, że miejsce, do którego on aspirował, było już zajęte przez kogoś innego. Świat został podbity przez panowanie Imperium Rzymskiego, które narzucało mu swą politykę i prawo. Jego twórcy, doceniając rolę religijnych zabobonów jako łańcuchów pozwalających na kontrolę i kierowanie ludźmi, przyjęli porządek, który wywodził się z Babilonu, z czasów jego największej potęgi w roli światowego władcy. Porządek ten zmierzał do tego, aby cesarz mógł sprawować kontrolę nad sprawami religii w takim samym stopniu jak nad sprawami świeckimi. Uzasadnieniem dla takiego twierdzenia miało być twierdzenie, że cesarz jest półbogiem, w pewnym sensie pochodzącym z rodu pogańskich bogów. W związku z tym czczono cesarza, a jego posągi adorowano. Nosił on tytuł Pontifex Maximus, to jest najwyższy kapłan. Czyli cesarz Rzymu nosił tytuł najwyższego kapłana. Najpotężniejszy przywódca religijny. Dokładnie ten właśnie tytuł przywłaszczyli sobie i nosili papieże i biskupi rzymskiej hierarchii od czasu, gdy Antychryst posiadł moc i stolicę i moc wielką. Czyli tytuł najwyższego kapłana w cesarstwie rzymskim przysługiwał cesarzowi. Kiedy Konstantyn Wielki przyjął chrześcijaństwo w 310 roku, postanowił przenieść stolicę państwa do Konstantynopola. Czyli cesarz Rzymu usuwa się z Rzymu do Konstantynopola. W Rzymie zostaje biskup Rzymu, który po pewnym czasie przyjmuje właśnie ten tytuł. Pontifex Maximus, czyli najwyższy kapłan. Cesarstwo rzymskie zajmuje miejsce, papiestwo zajmuje miejsce cesarza rzymskiego na miejscu władzy, jedynej słusznej władzy religijnej w cesarstwie. Jest to rzecz znamienna i myślę, że warto zwrócić na to uwagę, na ten fakt historyczny, z tego powodu, że właśnie od tego czasu zaczęło się rozwijać papiestwo. Od czasu, od IV wieku, tak jak zaczęliśmy czytać, czyli ten 310 rok, to jest IV wiek naszej ery, od czasu przyjęcia przez Konstantyna chrześcijaństwa, od czasu, kiedy religia stała się religią panującą, rozwija się odstępstwo i rozwija się wielki system papiestwa. Myślę, że warto jest zwrócić przy tej okazji uwagę na to, że samo słowo antychryst składa się z dwóch greckich członów. Anti, Chrystus, prawda? Brat już mówi, że przeciw Chrystusowi. Też, ale przede wszystkim zamiast Chrystusa. Bo inne słowo greckie, antilutron, które braterstwo się kojarzy, to jest okup za, prawda? Czyli antilutron. Czyli to jest cena za, w zamian za życie Adama, prawda? I tutaj jest, myślę, że sama etymologia słowa antychryst prowadzi nas do tego, w jaki sposób zadziałał ten wielki odstępca. Postawił siebie na miejscu Chrystusa, na miejscu Boga. Zamiast Boga, zamiast Chrystusa. Tytuł Vicarius Filii Dei, czyli zastępca Syna Bożego, zastępca Boga na ziemi. Kolejnym punktem, który chciałbym, żebyśmy sobie udowodnili, to są właśnie te cuda i oszustwa, o których mówi święty Paweł. Jednym z największych oszustw, które trwa do dzisiaj, takich oszukańczych cudów, które Kościół katolicki ciągle sprawuje, to jest transubstancja. To jest przemienienie krwi i chleba w ciało i krew Pana Jezusa. I to jest wielka tajemnica Kościoła, wielki cud, który dzieje się na każdej mszy. Nie chciałem wspominać o innych cudach, postawiłem ten na pierwszym miejscu, ten cud transubstancji, bo myślę, że to jest największe bezczeszczenie ofiary Pana Jezusa i największy cud, który ma się sprawować w Kościele, a jest też wielkim oszustwem. Drugą rzeczą, innym wielkim oszustwem, nie chcę wspominać o wszystkich dogmatach kościelnych, chcę wspomnieć o jednym, który jest szczególnie oszukańczym dogmatem. To jest wprowadzenie nauki o czyśćcu. Wprowadzenie czyśćca jest wielką mistyfikacją Kościoła. Tak naprawdę nie ma to żadnych podstaw biblijnych, już nie mówiąc, że piekło ma jakieś nikłe podstawy zapisów biblijnych. Czyściec jest wielką mistyfikacją, wielkim oszustwem Kościoła. Takim kolejnym wielkim oszustwem jest moc odpuszczania grzechów przez kapłanów. Oprócz tego Kościół swoim autorytetem potwierdza prawdziwość cudów, o jakich piszą żywoty świętych, które czytając dzisiaj nawet średnio bezstronny człowiek, sami katolicy po prostu już się nie chwalą tymi żywotami świętych. Po prostu są to rzeczy w bardzo jaskrawy sposób sfabrykowane. ponieważ chciałem krótko, nie będziemy się rozwodzić dalej nad oszustwem i nad cudami czynionymi przez ten system. Myślę, że ten znak Antychrysta świetnie wypełnia właśnie Kościół katolicki. Kolejnym znakiem tego Antychrysta jest to, że ci, którzy nie przyjęli miłości prawdy, mają mu wierzyć i ulegać jego kłamstwom. Pamiętacie, braterstwo, na początku, jak czytaliśmy sobie o tym, kto w IV wieku wstępuje do Kościoła, co się dzieje w Kościele powszechnym. Dowiadujemy się, że wiele możnych wstępuje do Kościoła, ale wstępuje tam nie dlatego, że szczerze nawróciło się na tą wiarę, tylko dlatego, że jest to religia panująca. I oszustwa tego systemu zwodniczego po prostu przyciągnęły do tego systemu tych, którzy nie uwierzyli miłości prawdy. I oni w wielkiej swojej masie zagłuszyli prawdziwe chrześcijaństwo. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad ostatnim znakiem. To był wstęp, który miał udowodnić, dlaczego rozmawiamy o systemie papieskim. I chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zastanowili nad tym, czego jeszcze nie widzimy. Co należy do przyszłości. Apostoł pisze, że niegodziwiec zostanie zabity tchnieniem ust Pana i zniesiony blaskiem Jego obecności. Wiemy o tym, że w czasach drugiej obecności, wiemy, że żyjemy w czasach drugiej obecności Pańskiej. Wiemy, że wierzymy w to, myślę, że w przeważającej większości. I skoro tak, myślę, że oczekujemy tego ostatniego znaku, zniesienia wielkiego niezbożnika objawieniem jego obecności, objawieniem Pańskiej, przepraszam, zajaśnieniem Pańskiej obecności, epifanią Pańskiej obecności. Pytamy wszyscy, jak daleko jest jeszcze do tego wydarzenia. Zastanawiamy się nad tym, co się jeszcze musi stać. Ile jeszcze czasu mamy tutaj na ziemi jako Kościół w wieku Ewangelii? Ile czasu Pan Bóg da nam jeszcze, żebyśmy mogli żyć, kształtować swoje charaktery, żebyśmy mogli się wzajemnie pocieszać w zborach? I spróbujemy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Jak daleko jest jeszcze do zniesienia tego wielkiego niezbożnika tchnieniem ust Pańskich? Żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, to musimy popatrzeć na ten wielki system i zastanowić się, co się tam teraz dzieje. Co w tym systemie się w tym momencie dzieje. I chciałbym, żebyśmy się zastanowili teraz nad czterema takimi znakami, co dzieje się w systemie wielkiego odstępcy, wielkiego antychrysta. Pierwszy znak, nad którym chciałbym się zastanowić, to jest powstanie Światowej Rady Kościołów i dialog Kościoła katolickiego między Światową Radą Kościołów. Drugi punkt, nad którym chciałbym, żebyśmy się zastanowili, to dialog Kościoła katolickiego z religiami niechrześcijańskimi. Trzecia rzecz to walka o wpływy w świecie, nazwę go postchrześcijańskim. Jeżeli powiemy, że Europa jest chrześcijańska, to ja napowiem, że ona jest postchrześcijańska. I w jaki sposób Kościół katolicki walczy o wpływy w Europie i na świecie, dodamy sobie. Oraz ostatnią rzeczą, nad którą chciałbym, żebyśmy się zastanowili, to jest odsunięcie grzechów Kościoła. Żeby przejść do dialogu między Światową Radą Kościołów a Kościołem Katolickim, warto powiedzieć, kiedy powstała. Krótkie informacje historyczne. W 1948 roku w Amsterdamie powstaje Światowa Rada Kościołów, która staje się międzynarodową organizacją zrzeszającą kościoły ewangelickie, prawosławne, starokatolickie i anglikańskie. Światową Radą Kościołów utworzyli przedstawiciele 140 kościołów z 44 krajów świata. Rada prowadzi szeroki i wielopłaszczyznowy dialog ekumeniczny z Kościołem rzymskokatolickim. Dlaczego prowadzi dialog? Dlatego, że do Rady nie wszedł Kościół katolicki, to trzeba wiedzieć. I Światowa Rada Kościołów jest to organizacja skupiająca kościoły protestanckie, ale też starokatolickie i innych obrządków, ale nie należy do niej Kościół katolicki. chciałbym przytoczyć kilka faktów historycznych, co dzieje się teraz między na linii Kościół Katolicki i Światowa Rada Kościołów. Z inicjatywy Rady Ekumenicznej w 1973 roku nastąpiło podpisanie dokumentu związanego z Konkordią Lojenberską, wprowadzającą wspólnotę ołtarza i ambony pomiędzy kościołami reprezentującymi luteranizm i ewangelicyzm reformowany. W połowie lat 60. do wspólnoty przystąpili metodyści. Wszystkie trzy kościoły, zachowując strukturalną odrębność, dążą do jak najściślejszej współpracy na wszystkich szczeblach życia kościelnego, kierując się zasadą jedności w pojednanej różnorodności. Czyli 73 rok, kościoły protestanckie zgadzają się, że mają wspólnotę ambony. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ewangelista z kościoła augsburskiego chciałby w kościele metodystów wygłosić kazanie, jest zapraszany, wzajemnie się zapraszają, wzajemnie zacieśniają stosunki. Ale to nie kościół katolicki, prawda? To są kościoły protestanckie. Teraz chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę. Także z inicjatywy Rady Ekumenicznej 23 stycznia 2003 roku, czyli bardzo niedawno, w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie została podpisana deklaracja o wzajemnym uznaniu Chrztu Świętego przez zwierzchników kościołów chrześcijańskich zrzeszonych w Radzie Ekumenicznej oraz przez Kościół Rzymskokatolicki w Polsce. Tak, Kościół Katolicki podpisał wspólną deklarację z Radą Ekumeniczną. Czy to był pierwszy krok Kościoła? Nie. Istnieje takie ciało, w którym rozmawiają teolodzy katolicy i protestanci. Ono powstało po Soborze Watykańskim II. Czyli też druga połowa XX wieku. To ciało służy właśnie temu, żeby zasypać różnice między Kościołem katolickim, a kościołami protestanckimi. Jeszcze jedna, tutaj o tym protestu wcześniej nie czytałem, bo myślałem, że będę miał, że mi to wolniej pójdzie, ale Kościół katolicki już wcześniej starał się prowadzić dialog z kościołami protestanckimi i na przykład jeszcze za życia brata Russella takie kościoły jak Kościół Anglikański, Kościół Metodystów wyrzucili ze swojego wyznania wiary zapis, że tym wielkim antychrystem jest papiestwo. I to był taki początek drogi, początek dialogu. Zastanawiające jest to, że jeszcze jeden fakt historyczny chciałbym przytoczyć. Na przykład 31 października 1999 roku. Może całe przeczytam. Należy odnotować znamienity fakt, wyrastający moim zdaniem poza praktykujący ekumenizm w naszej rzeczywistości, a mianowicie dwa kościoły, luterański i rzymskokatolicki, dnia 31 października 1999 roku podpisały w Augsburgu wspólną deklarację o usprawiedliwieniu. Wydarzenie to było owocem dialogu teologicznego prowadzonego między kościołem katolickim i luterańskim od 1965 roku, czyli po Soborze Watykańskim II. Dlaczego to jest takie ważne? Bo dla mnie jest to symbol. Są dwa kościoły, katolicki i luterański, prawda? Luterański jako symbol reformacji. I w roku 65 ten symbol reformacji zasypuje rów, który reformatorzy wykopali, fosę obronną przed błędami kościoła katolickiego, zostaje zarównana. Podpisują wspólną deklarację o usprawiedliwieniu i dążą do ujednolicenia obrządku na wzór tej Konkordii Lojenberskiej, o której wcześniej mówiliśmy, czyli wspólnocie ołtarza i ambony. Kościół katolicki bardzo zbliża się do świata protestanckiego. Można by się zastanawiać, czy to jest siła kościoła katolickiego, czy słabość. Myślę, że nad tym pytaniem zastanowimy się za chwilę jeszcze. Teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, o dialogu Kościoła katolickiego z innymi religiami. W roku 2000 albo 2002, nie pamiętam, bo sobie nie zapisałem, przyjeżdża delegacja islamu do Mahometan, do Watykanu i papież całuje Koran. i odbiera cześć, odbiera hołd od wyznawców islamu. Zastanawiam się nad tym, po co to było potrzebne Kościołowi katolickiemu, ta deklaracja takiego pojednania się z islamem. Z drugiej strony papież jedzie do Izraela, jedna się z przedstawicielami wyznania mojżeszowego, z Żydami. Uczestniczy też w nabożeństwie w Wielkiej Synagodze w Watykanie, w Rzymie. Jest to dla mnie też druga ciekawa rzecz. Papież stara się odbierać też cześć od wyznawców, od Żydów. Bo to, że on tam poszedł, to jest jedna rzecz, a druga, że odebrał honory, to jest druga sprawa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to co już wspomnieliśmy, ten dialog z kościołami protestanckimi. I teraz historycznie patrząc, kiedy papiestwo miało potężną siłę, na przykład XI wiek, kiedy dochodzi do schizmy, kiedy patriarcha Kościoła Wschodniego chce się, no, praktycznie odłącza się od Rzymu, legaci papiescy w 1054 roku, legaci papieża Leona IX wykleli patriarchę Kościoła Wschodniego Michała Cerulariusza. Z historii wiemy, że ta klątwa została zdjęta, ale ciekawe kiedy. Ta klątwa została zdjęta też w XX wieku dopiero. Dopiero w XX wieku papiestwo decyduje się na krok pojednania z Kościołem Wschodnim. Ja myślę, że to też jest znak siły czy słabości. Będziemy mówili za chwilę. Kiedy Kościół katolicki był w pełni sił, kiedy praktycznie rządził Europą, stosował trochę inne metody. Spalił Husa na stosie, Marcin Luther zostaje wyklęty przez Kościół katolicki, 45 wielkich inkwizytorów spaliło żywcem ponad 35 tysięcy osób, a ponad 300 skazano na inne kary. To są dane bardzo niepełne, ponieważ dokumentacja jest niepełna tych procesów. I nie wszystko ujrzało jeszcze światło dzienne. Czyli zupełnie inne działanie Kościoła rzymskiego. Kiedy, można powiedzieć, że to zmiana czasów, prawda? Że teraz mamy takie bardziej cywilizowane czasy, więc Kościół katolicki zmienił metody. Ale myślę, że nie do końca, bo czytałem właśnie takie rozważania historyków, czy Kościół katolicki dlatego stosował tak okrutne metody, że takie były czasy. I oni twierdzą, że tamte czasy były inne od naszych, ale nie były tak okrutne, jak by się to mogło wydawać. I Kościół przez swoje metody inkwizycji, można powiedzieć, osiągnął szczyt barbarzyństwa w tamtych czasach. To nie były metody stosowane powszechnie. Myślę, że dzisiejsze pojednanie między kościołami i odbieranie hołdu przez Kościół katolicki od muzułman oraz od Żydów to jest znak, że papiestwo bardzo potrzebuje wywyższenia, że nadszedł czas, kiedy Kościół katolicki odbiera chwałę od, można powiedzieć, od wszystkich mieszkańców ziemi. Jest to czas wielkiego wyniesienia z jednej strony, a z drugiej strony jest to czas wielkiej słabości, bo Kościół nie ma już takiej władzy, żeby mógł w tym momencie narzucić swoją wolę krajom Europy. Nie ma takiej władzy, żeby ścigać swoich wrogów. To już nie ten czas, że ktoś zostanie za herezję skazany na śmierć, czy nawet, żeby bulla papieska, wyklęcie miało jakikolwiek skutek dla tej osoby. Czyli z jednej strony słabość, ale z drugiej strony wielka chwała. Myślę, że warto teraz zwrócić jeszcze na trzeci punkt, o którym wspomniałem, to jest pozycję Kościoła katolickiego, papiestwa w krajach chrześcijańskich. Nie wiem, czy bracia zwrócili uwagę, może dwa. dwa lata temu, Benedykt XVI podróżował do Niemiec. Co pisały nagłówki gazet w tym czasie? Ja przytoczę dwa, które zapamiętałem. Pisały tak. Misja ostatniej szansy Benedykta. Drugi nagłówek. Walka o przywrócenie wiary. Wyjazd Benedykta do jego kraju rodzinnego, do Niemiec, był nazwany misją ostatniej szansy. Czyli to nie tylko papiestwo to czuje, to cały świat widzi, że temu systemowi pod nogami pali się grunt. Że Europa, która kiedyś była chrześcijańska, dziś w tej Europie nie jest już nie tyle, że nie czci papiestwa, a w ogóle nie jest modne chrześcijaństwo. Dzisiaj w Europie modne są wszelkie idee New Age, medytacje, kabała, okultyzm, satanizm. Też w Europie renesans przeżywa islam. Nie wiem, czy bracia to wiedzą, to jest ciekawe. Na przykład w Anglii w latach 90., na początku lat 90. było 100 tysięcy muzułman. Teraz jest ich 500 000, czyli 5 razy więcej, po 20 latach niespełna. Jest to ciekawe, bo to nie chodzi tylko o napływ muzułmanów, nie chodzi też o przyrost naturalny, ale wielu rodowitych mieszkańców wysp nawraca się na islam. Mówiliśmy tutaj o nowej religii, to Łukasz chyba wspomniał, wczoraj rozmawialiśmy, że nową religią staje się ochrona środowiska. Także powstaje wiele idei, które są atrakcyjne i pociągają chrześcijan, a chrześcijaństwo jest wyśmiewane. I jest to ciekawe, no, jak to weźmiecie sobie, nie wiem, Wprosta, Politykę, jakieś tygodniki, które chcą być poważne i poczytają sobie o jak jest pisane o na przykład o stworzeniu świata, czy jakikolwiek artykuł, który ma nawiązywać do Biblii, przede wszystkim jest to krytyka biblijna. W bardzo ostrych słowach Biblia jest nazwana bajką, jest ośmieszana, stara się przedstawić jako rzecz niewiarygodną, niegodną w ogóle wiary. Dla mnie jest to wielki znak, pokazuje, jak słabe jest chrześcijaństwo dzisiaj w Europie, w miejscu, gdzie tak naprawdę powstało, w miejscu, z którego czerpało siłę. Myślę, że warto jest też wspomnieć, na przykład papież ubolewa, Jan Paweł II jeszcze ubolewał nad sytuacją Francji, nad jej niewiarą. Nazwał ją, bo Francja była jednym z pierwszych krajów, które się nawróciły na chrześcijaństwo. Nazwał ją pierwszą córą Kościoła i mówił takie wielkie odstępstwo. Kiedy była wizyta papieża Jana Pawła jeszcze w Irlandii, też ultrakatolicki kraj, mówił o potrzebie odnowienia wiary, o potrzebie, żeby ona się zazieleniła. No myślę, że nie bez powodu. Kiedy wymieniam same takie katolickie kraje, Francja, Hiszpania, Irlandia Północna, no i teraz Polska coraz bardziej też. W tych krajach wiara staje się tylko formą, taką fasadą, taką wydmuszką, czymś na pokaz, czymś, z którym ludzie się identyfikują tylko po to, żeby czuć siłę wielkiej grupy społecznej. To nie ma to żadnego wpływu na życie, na poglądy i polityczne, i moralne tych, którzy wyznają wiarę. Mówiliśmy o Europie. Co zresztą świata? Stany Zjednoczone. Pozycja Kościoła w Stanach Zjednoczonych jest coraz słabsza. Myślę, że braterstwo słyszeli, najbardziej pozycję Kościoła w Stanach osłabiły skandale moralne, skandale księży. Tak, Kościół musiał wypłacać wielkie odszkodowania za molestowanie dzieci, za wybuchła afera homoseksualizmu, która na początku była tuszowana. To bardzo podkopało siłę Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych. Ale trzeba powiedzieć, że w Stanach akurat Kościół nigdy nie był siłą dominującą. Ale mamy takie kraje, takie kontynenty jak Ameryka Południowa, gdzie Brazylia, Argentyna, gdzie Kościół katolicki jest potężną siłą, zdawałoby się. To stamtąd pochodzą ruchy księży homoseksualistów, księży, którzy, nie księży, biskupów, czyli praktycznie najwyższa władza Kościoła, biskupów homoseksualistów, biskupów, którzy chcą wprowadzić, znieść celibat, czyli ruchy takie, które godzą bezpośrednio w podstawy tego systemu. I z drugiej strony na tamtym terenie bardzo silnie Kościół katolicki chłonie zwyczaje ludów, które tam mieszkają. Staje się coraz mniej katolicki, tak bym to powiedział. Coraz mniej w nim tego, co stanowiło o tym, że ktoś jest katolikiem. To Ameryka Południowa. Afryka. W Afryce można to krótko powiedzieć tak, jak Pan Jezus powiedział, że chodzą za nami dla chleba. Dlatego, że Pan Jezus dawał im chleb, dlatego chodziło za nim wielkie mnóstwo ludzi. Dlaczego tak mówię? To oprócz krótkich takich notatek, jakie można w naszej prasie spotkać, ciekawym obrazem sytuacji w Afryce jest Ruanda. 94 rok. Był zamach na prezydenta Ruandy, udany, i po zamachu wojna domowa. W ciągu miesiąca, w kwietniu, ginie 200 tysięcy Żydów, w większości katolików, bo Ruanda jest uznawana za kraj katolicki. Tutsi mordują Hutu, chodzą do kościołów, chrześcijanie Tutsi zabijają w kościołach chrześcijan Hutu. Maczetami płynie morze krwi. I ciekawa reakcja, ciekawy komentarz papieża, bo dziennikarze pytają Jana Pawła, jak to jest możliwe, że w kraju chrześcijańskim tak chrześcijanie modlują się nawzajem. On mówi, że było tam wiele nawróceń, ale mało powołań. Czyli tak naprawdę przyznał się do tego, że w tym kraju katolicyzm nie jest żadną siłą, że ci ludzie nadal są tak naprawdę poganami, a nawrócili się tylko z nazwy. Tak wygląda sytuacja w Afryce. To nie jest głęboka wiara, to nie jest przywiązanie do kościoła, tylko to jest przywiązanie do chleba, którego trochę okruch, ochłap, można powiedzieć, kościół rzuca tym ludziom na pociechę. Spytacie, że skoro kościół jest tak słaby, jak to przedstawiam, to skąd milionowe akcje, na przykład miliony ludzi, które przyjeżdża na Dni Młodzieży co 2 lata, na spotkania z papieżem. Myślę, że dlaczego głowy państw ciągle jeżdżą do Watykanu po poparcie. Myślę, że to jest właśnie element tej wielkiej fasady, tej wielkiej, nadmuchanej pychy tego kościoła, a z drugiej strony kruche jego struktury, bo łatwiej jest jechać na spotkanie z człowiekiem, który jest powszechnie poważany, inteligentny, coś zażartuje czasami, i żeby się z nim spotkać osobiście, bo takiej okazji nie będą mieli młodzi ludzie, żeby się spotkać tak blisko z takimi poważanymi ludźmi, jak na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych, do którego można by porównać papieża. Więc jest to pewna nobilitacja, że pojadą, spotkają się z nim. Z drugiej strony zaspokoją potrzeby wewnętrzne, duchowe, swoje sumienie na jakiś czas. I łatwiej jest tam pojechać, niż na przykład prowadzić życie zgodne z nauką Kościoła, z którą zupełnie się młodzi ludzie nie identyfikują. Łatwiej jest tam pojechać, niż na przykład szanować swoją rodzinę i choćby nawet porzucić używki, które bardzo piętnuje Kościół. Czyli zupełnie nie ma to powiązania ze sposobem życia i z wyznawanymi ideami przez tych ludzi. Nasza polska prasa ubolewa nad upadkiem okrzykniętego niedawno pokolenia JP2. To znaczy, że tak naprawdę nic z tego pokolenia nie zostało. To widać, jak kruche są te ideały. Myślę, że przez to możemy spostrzegać, jak słabą, jak kruchą strukturą jest Kościół katolicki, do jak wielkich rozmiarów został rozdmuchany, a na jak bardzo glinianych nogach stoi. Już ostatnia rzecz, o której chciałbym wspomnieć, to jest odsłonięcie grzechów. To jest znak, który też zwrócił moją uwagę. W 2000 roku Jan Paweł II w okresie Wielkiego Jubileuszu roku 2000 przepraszał za winy Kościoła. Bratestwo na pewno na to zwrócili uwagę, przepraszał, między innymi przeprosił Żydów, ale przeprosił za błędy ludzi Kościoła i przepraszał wtedy za, na przykład za błędy inkwizycji. Chociaż nie powiedział tego wprost, ale muszę bardziej powiedzieć, że jak ja patrzę na te przeprosiny, to łatwiej jest przeprosić za to, co zrobili moi pradziadowie 1000 lat temu, niż za to, co ja robię dzisiaj, prawda? Dużo łatwiej jest przeprosić. I jeszcze Jan Paweł nie... ta odnowa, ta zwrócenie się do ludzi nie było szczere i dogłębne, bo wszystkie grzechy Kościoła, które w Stanach Zjednoczonych zostały ujawnione, były zamiatane pod dywan. Nie były wyjaśnione skandale obyczajowe. To wszystko było chowane. Zobaczmy, co dzieje się dzisiaj, 9 lat później. Potężnym o skandalach w Stanach Zjednoczonych mówiliśmy. Powiedzmy, jak to wygląda z bardzo katolickiej Polski. W Polsce nie do pomyślenia było do tej pory, żeby publicznie wywlekać na światło dzienne grzechy Kościoła. Taką pierwszą publikacją książkową, którą ja znam, to jest książka Romana Jonasza Kotlińskiego Byłem księdzem. W trzech tomach bardzo ostro i dobitnie w 1994 roku jeszcze piętnuje obłudę, mówi o skandalach seksualnych, mówi o nadużyciach finansowych, mówi o brudzie, jaki jest wewnątrz tego systemu, a skupia się właśnie na opisywaniu pojedynczych sytuacji, na przykład oszustw na wielką skalę, oszustw podatkowych, oszustw pojedynczych osób. Jest to książka, którą nie radzę Bratestwu czytać, bo to nic ciekawego, ale dla osób, które są w tym systemie, obnaża, co się tam dzieje. To jest jedna rzecz. Później zostanie, jest to, ten sam człowiek zaczyna wydawać tygodnik antyklerykalny, który jest wydawany do dzisiaj. No w bardzo takich, powiedziałbym, brukowych słowach opisuje ten system. Nie jest to też rzecz wartościowa, ale pokazuje brudy tego systemu. To się dzieje. Drugą wielką rzeczą, która się stała ostatnio, bo też to pamiętają, do programu publicystycznego, do telewizji, bodajże Tomasz Lis zaprasza księdza, który musi się tłumaczyć ze swojego życia intymnego. Cała Polska na to patrzy, a publiczność w studiu śmieje się z jego tłumaczeń. To myślę, że takiego obrazka to jeszcze w Polsce nie było. Ja myślę, że na świecie też nie, chociaż nie wiem, jak jest w Stanach, że tak publicznie są wyśmiewane jest obłuda i zakłamanie Kościoła z jednej strony i też w tak otwarty sposób pokazany jest sposób życia księży. No i też skandale obyczajowe, jakich w Polsce jest wiele, ale o których sobie ludzie nie zdawali sprawy. Myślę, że te rzeczy, odsłonięcie brudów, nie tych, które Jan Paweł, za które przepraszał sprzed tysięcy lat, ale te brudy dzisiejsze, na które ludzie patrzą i po prostu nie mogą tego znieść, odwracają się głowy od tego systemu. No i teraz pytanie, jak długo ten system jeszcze będzie trwał? Wiecie, bracia, nie wiemy. Nie wiemy, no nie odpowiem bratestwu na to pytanie. Ale patrząc na sytuację tego systemu, patrząc na to, w jakim jest teraz stanie i jaką ma pozycję na świecie, na myśl przychodzą słowa objawiciela Jana, który kiedy pisze o tej wielkiej nierządnicy, pisze tak. Objawienie Jana, 18 rozdział, od 8 do 11 wersetu. Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi, śmierć i boleść i głód i spłonie w ogniu, bo mocny jest Pan Bóg, który go osądził. I zapłaczą nad nim i smucić się będą królowie ziemi, którzy z nim wszeteczeństwo uprawiali, rozkoszy zażywali, gdy ujrzą dym jego pożaru. Z dala stać będą ze strachu przed jego męką, mówiąc, biada, biada tobie, miasto wielkie, Babilonie, miasto potężne, gdyż w jednej godzinie nastał twój sąd. I kupcy ziemi płakać będą i smucić się nad nim, bo już nikt nie kupuje od nich towaru. Ciekawe, w jednej godzinie, nagle, wszyscy, będzie to wielkim zdziwieniem. że instytucja, która była tak poważną instytucją na świecie, która zdawała się być autorytetem moralnym, która śmiała wydawać osądy moralne sytuacji, która się dzieje na świecie, runie w jednym momencie. Myślę, że to jest bardzo blisko i myślę, że nie wiem, czy to będzie 5 lat, 10, 50, nikt tego nie wie, ale myślę, że to skłania nas do tego, żebyśmy, ponieważ wiemy, że czasu mamy niewiele na to, abyśmy mogli służyć Panu, że to skłania nas do jeszcze bardziej wytrwałej służby Panu. Myślę, że o ile może zawiedliśmy się na datach, o tyle nigdy nie zawiedliśmy się na znakach biblijnych, proroctwach. I Pan Jezus też powiedział nam, że nie wiemy, kiedy się to stanie. Myślę, że to całe szczęście, że nie wiemy, kiedy to będzie. Ale mnie osobiście bardzo to skłania do usilnego i wytężonego służenia Panu, kiedy patrzę, jak blisko, jak wielkie znaki się wypełniają, jak blisko jest do zajaśnienia obecności Pańskiej.